Dzięki też, kochani, za wasz śpiew w grupie. Dziękuję za wspaniałe prowadzenie, bo to pomaga przelewać myśli serca na usta. I tak jak pastor powiedział, rzeczywiście zgadzam się w 1000%, ale to jest to samo co 100. Nie. Bezgranicznie zgadzam się z tym, kiedy śpiewam, to muszę myśleć, o czym śpiewam. A jakże łatwo po prostu wpaść w rezonans. Ale nie zróbcie tak, żeby wszyscy naraz kontemplowali słowa i kto by śpiewał wtedy. Także wiecie, Duch Święty prowadzi, ale z otwartym sercem. Kochani, jeszcze nawiążę do tego, co pastor na początku powiedział o tych imionach. Bardzo ładne imiona, fajnie, że też to, drogi bracie, przypomniałeś. Ja mam na imię Zbigniew. Wiecie, co to znaczy? Zbijaj swój gniew, tak w skrócie. Dobre imię, ale gdyby nie Pan Bóg, który upomniał się o mnie, gdy miałem lat 24, to nie zbijałbym swojego gniewu, tylko go rozwijał. Nie wiem, jakbym wtedy musiał mieć na imię Zbyszysko czy nie wiadomo co. Ale dzięki Bożej łasce i Jego miłości, która przemienia mnie stale, Bóg nade mną pracuje, mógłbym podłączyć się do Jego mocy, tak obrazowo mówiąc, krótko mówiąc, skryć się w Jego ramionach i pozwolić Mu, żeby On pokazywał mi moje błędy, czy to w sposobie mówienia, zachowania. I nie myślcie sobie, że jestem, jak tu stoi, doskonały, ale to wam powiem, co jest prawdziwe, że wiem, że Bóg pracuje nade mną. Nie wiem, co by było, gdyby Go w moim życiu nie było, ale wiem jedno, żebym tu na pewno nie stanął i nie stał. Bez powodu, a po co do Nysy jechać? Ale skoro jestem, bardzo się cieszę, kochani, znowu spotkanie z wami. Pozdrawiam od Nelly. Tak rzeczywiście wyszło, nie mogła z nami dzisiaj być. Ale myślami i modlitwą jest z wami i z nami tu wszystkimi. Natomiast dzisiejszy temat, który przygotowaliśmy, kochani, dotyka kwestii miłości, prawdziwej miłości. Bo łatwo o miłości się mówi, słuchajcie, łatwo powiedzieć, że się kocha. Może jeszcze dołączyć do tego kwiatek jakiejś żonie, czy zabawkę dziecku, czy jakieś coś innego, co by było wyrazem... O dzięki, poczekaj, dobrze się to posunie. Widzicie, pomocna dłoń pastora. Dzięki bardzo. O, to też jest wyraz miłości. A niech się męczy sam tam przy tej mównicy, nie? Nie, dzięki Bogdanie. Kochani, a więc kwestia miłości. I takie na początek zadam pytanie, do którego wrócę w trakcie... A to pytanie brzmi następująco. Zaraz zobaczycie, jakie mam hasło, nie zobaczycie, nie? W komputerze, ale już wchodzimy do tematu. O, okej, okay, tu jeszcze jakieś cudowności zgłaszają. Widać coś tam? A, to dobrze, że nie było widać. Teraz będzie. Mam nadzieję, że coś pokażę wreszcie. Powinno już być. O, fajnie, że pomoc techniczna. Dobra, to zadaję to pytanie. Wrócę do niego w trakcie. Kochani, co łatwiej powiedzieć? Miłuję Cię, czy wierzę w Ciebie? Kiedy adresujemy takie słowa w kierunku Boga. Boże, miłuję Cię, czy też łatwiej powiedzieć, wierzę w Ciebie? Jak byście odpowiedzieli? Kto za tym pierwszym jest? Jeszcze raz włączymy. Dobra. No, słuchajcie, pytanie padło. Macie uszy otwarte i oczy? Kto jest za tym pierwszym, że łatwiej jest powiedzieć, miłuję Cię? Ręka do góry. Okej, może tak ktoś powiedzieć, nie ma sprawy. A kto uważa, że łatwiej powiedzieć słowa wierzę w Ciebie, Boże? Ja akurat się ku temu skłaniam. Wrócimy do tej kwestii. Takie, no, trochę was podenerwuję może tym, żebyście doczekali się na odpowiedź, którą Biblia nam wskazuje, sam Bóg. Tam jest napisane, czym nie jest miłość. Żebyśmy, kochani, mogli zrozumieć, czym jest miłość, to dobrze zacząć od zaprzeczenia. Jeżeli cokolwiek chcemy sprecyzować, to mądre jest zrobienie takiego czegoś, że mówi się, czym coś nie jest, to wtedy podając pewne konkretne informacje, argumenty, lepiej ktoś zrozumie, czym dana kwestia jest, czym dana rzecz jest i w tym wypadku, czym miłość jest. Taka rzecz by się jeszcze nie zdarzyła. Zobaczcie, kochani, czy tam jednak się troszkę kabel gdzieś nie rozłączył, bo jak co, to ja mam w samochodzie, mogę przynieść kabelek albo... Gdyby był VGA, też można jeszcze podłączyć, bo mam konwerter ze sobą. Wybaczcie, drodzy, to technologia, wiecie, nas rozraduje niekiedy, ale czasem daje nam w kość. Brak sygnału, ciekawostka. Wczoraj to działało. A macie VGA krótki chociaż kabel? Poczekaj, dobra? Ja sobie wyjmę konwerter. Dobra, więc nie przejmujcie się, nic się złego nie dzieje. Mianowicie mamy trzy takie teksty biblijne, i tu mam dla was prośbę, zachętę, żebyście wyjęli smartfony. Smartfony. Dlaczego już to smartfony? No bo dzisiaj prawie każdy, ja jeszcze nie mam Biblii w smartfonie, Smartfona już się dorobiłem, ale nie mam w nim Biblii. Kto z was ma smartfona z Biblią? Wyciągnijcie. Macie? A kto ma normalną Biblię, to tym bardziej wyciągnijcie. Ciekawe, czy przynosicie, bo tu wyświetlałem wam wersety, ale ja ich nie wyświetlę specjalnie, żebyście troszkę popracowali. I tu do tej dziureczki. Tu, albo tam. Teraz powinno działać. Kochany brat, jak masz na imię? Zapomniałem. Och, gdyby nie Szymon, to co ja bym zrobił? Ale o Szymonie jeszcze dzisiaj coś powiemy. Tylko nie o tym Szymonie akurat. Teraz już powinno nam coś zadziałać. Ciekawostka. Ciekawa rzecz. No wczoraj tu na obydwa kable działało. Tak, wyłączę. W laptopie tam spróbuję zrobić coś jeszcze innego. O, taka ciekawostka. W sumie można się obejść bez komputera. A może nie będziemy się bawić z komputerem, tylko tam są fajne obrazki. Można chwileczkę, tak, preferencje systemowo otworzyć. O, dobra, Szymon już wie, o co chodzi. Kochani, a więc pierwszy fragment, który chcę sobie przeczytać, to jest w Ewangelii według świętego Jana, 19 rozdział, otwórzcie wszyscy. Tu Szymon popracuje, a my poczytamy sobie za to Ewangelię. 19 rozdział. Jest to sytuacja, kiedy Pan Jezus jest już przybity do krzyża. Straszna rzecz być na krzyżu. Nic człowiek nie może zrobić, bo jest przybity, ręce, nogi przybite, ciało obolałe. Wiecie, że był wcześniej ubiczowany, zmasakrowany miał to ciało. Krew lała się z każdego miejsca, w strasznej męce. Widzi, to jest specjalista. Dzięki, Szymek. O, co ja bym bez młodzieży zrobił? To teraz ja muszę jeszcze wejść do jednego. A więc słuchajcie, wracamy do Pana Jezusa, tak już na poważnie. Co by było, gdybyśmy my znaleźli się w sytuacji, jakiej był Pan Jezus? Okropna rzecz być na krzyżu, być ukrzyżowanym. Męka nieopisana. Dodam do tego jeszcze, drodzy, nie tylko mękę fizyczną, ale co było tą tragedią krzyża, że Pan Jezus... O, dziękuję Ci, Panie Boże, za mądrość, którą dajesz młodym. Okej? Okay? Amen? I już jesteśmy w temacie. Z powrotem. Kochani, jaką mękę przeżywał Pan Jezus? Nie tylko fizyczną, ale musimy mieć świadomość. On przeżywał ból psychiczny? Przeżywał. Przeżywał ból emocjonalny? Przeżywał. Ból duchowy? Przeżywał, bo nie zasłużył na to, co go spotkało. To moje grzechy i twoje były powodem krzyża i jego strasznej męki. Wreszcie taki socjalny ból rodzinny. Widział tam matkę swoją. Przecież opuchnięte oczy od ubiczowania. Widział, że Maria tam stoi. I nie tylko ona tam stała. Stały pod krzyżem trzy Marie. Owszem, wiele ludzi. Ale Jezus Chrystus jako nauczyciel miłości, wspaniały nauczyciel miłości, chce nas czegoś nauczyć z krzyża. Nie może nic zrobić. Czyli nie może pokazać praktycznie nic, ale czy będąc na krzyżu, Pan Jezus może nas czegoś nauczyć. I to są te wersety. Trzy wersety tylko przeczytam, a wy śledźcie, czy coś nie przekręcam przypadkiem. A stały pod krzyżem Jezusa matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. I wielu innych ludzi oczywiście. Wyobrażacie sobie Marię? Co musiała przeżywać w tym momencie? Pierworodny jej. Przybity do krzyża. Ona nic nie może zrobić. Chyba we łzach była cały czas, serce jej było pęknięte. Nie rozumiała tego, co się dzieje. Dlaczego on? Nie ma tego w Biblii zapisanego oczywiście, ale próbuje wczuć się w położenie Marii. Zdruzgotana w całości, w bólu, w męce z powodu cierpienia swojego pierworodnego. Jak wiecie, Pan Jezus miał rodzeństwo z Józefem, Maria miała dzieci. Można to w Biblii wyraźnie wyczytać. Ale oto Pan Jezus przybity do krzyża. Tutaj czytamy dalej. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, chodzi o Jana, który to pisze, stojącego przy niej, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Czym nie jest miłość, słuchajcie? Miłość to nie jest szukanie swego. Czy zgodzicie się ze mną, że gdy Pan Jezus był na krzyżu, to On zasługiwał na użalenie się nad Nim, prawda? Wszelki płacz i smutek miałby się i mógł spokojnie i potrzebnie na nim skoncentrować. On był w centrum tego wszystkiego, tych historycznych wydarzeń, dla nas zbawiennych. Ale oto to stwierdzenie, co tam widzicie, że miłość to nie szukanie swego. Czy Pan Jezus może zrobić jeszcze coś dobrego dla kogoś innego, gdy jest na krzyżu? No przeczytaliśmy przed chwileczką. Jakby to krótko skomentować, zatroszczył się o swoją matkę. I czytamy w wersecie 27, że wziął ją od owej godziny ów uczeń, czyli Jan, do siebie. Zaopiekował się nią. Młody Jan był, miał siły i lepiej znosił może te straszne momenty, te chwile. Zatroszczył się o Marię, o Matkę Pana Jezusa. Ale momencik. Miłość to nie szukanie swego. Pan Jezus mógłby się sam nad sobą użalać, ale w tej strasznej męce, co On robi? Jeszcze troszczy się o kogoś innego. Widzicie to? Miłość to nie szukanie swego, lecz, co byście tu dodali? Lecz co? Lecz co? Do rymu, żeby było. Troska o Go. Miłość to nie szukanie swego. I tamten rysunek, widzieliście, co zniknęły te postacie. Ja chcę być szczęśliwy, ja chcę być nakarmiony, ja chcę być pięknie ubrany, ja chcę mieć święty spokój, ja chcę sobie odpocząć, ja chcę pojechać na Karaiby, a ty sobie jedź w Bieszczady. Ja. Co to jest? Grzech pychy, egoizmu. Kochani, każdy z nas ma jakąś porcję tego w sobie. Ja też. I z tym mamy się rozprawiać. Miłość rozprawia się z taką postawą. Ale prawdziwa miłość, która jest gotowa do troski o innych, a nie patrzy na swoje pragnienia, potrzeby, czy powiem dokładniej, zachcianki. Bo potrzeby to co innego niż zachcianki. Ale nawet tylko na własnych potrzebach się koncentruje, to jestem egoistą. A może obok mnie potrzebująca osoba. Wracasz z pracy, drogi mężu czy ojcze. I wchodzisz zmęczony, ucharowany z całego dnia i widzisz, żona pomywa garnki tam, odwrócona do ciebie tyłem, nic nie mówi. Halo, jestem, kochanie. Dalej nic nie mówi. Podchodzisz bliżej i żona płacze. Słuchaj, no nie płacz tyle, bo za dużo wody będzie w zlewie. Myj ty gary szybko, dawaj mi obiad. Ja to troszkę przesadzam oczywiście. Ale kiedy przyjdę z pracy zmęczony i czekam, aż mnie obsłuży ktokolwiek, a żona na przykład, a w tym samym czasie ona potrzebuje jakiejś pomocy, dotknięcia, przytulenia, zapytania. Kochanie, czy coś się stało? Widzicie różnicę? Miłość to nie szukanie swego. Ja chcę się dobrze mieć. To nie jest miłość, lecz to jest troska o drugiego człowieka. Co możesz zrobić? Jak wrócicie do domu po nabożeństwie, ze spaceru być może, od razu pomyśl sobie jako takie zrealizowanie Bożego Słowa, nie mojego, ale Bożego Słowa, co możesz zrobić dla kogoś ze swoich domowników, żeby było mu dobrze, miło, przyjemnie, żeby się ta osoba czuła doceniona, dostrzeżona, spełniona przy tobie. Okay? To zarówno dzieci dotyczy, jak i rodziców, i dziadków. Ktokolwiek w twoim domu mieszka, każdy z nas może drugiemu domownikowi okazywać troskę i nie tylko w niedzielę. Nie tylko jak śpiewaliśmy, żeby przeżywać relacje z Bogiem w niedzielę, a w ciągu tygodnia co? Dziwne by to było, słuchajcie, gdybyśmy, i tak się zdarza niestety, tylko w niedzielę byli w tych przeciągach Pana i myślę, jak śpiewaliśmy tę pieśń, dzięki za tę pieśń, piękna pieśń zresztą, to zawsze myślę, no zaraz, niedziela od niedzieli do niedzieli, ale co między tym? Pomyślcie, drodzy, bracia i siostry, codziennie możemy być w przeciągach Pana. W jaki sposób? Kiedy modlisz się, kiedy słuchasz Bożego głosu, czytając Słowo Jego spisane, wszystko, co do życia i pobożności nam jest potrzebne, mamy tu, w Biblii i w Duchu Świętym. Czy nam czegoś brakuje w tym sensie? Nic. Chyba, że ktoś jest jeszcze bez Boga na tym świecie, a może tylko jest obecny w tym czy w innym kościele. Ale nie sercem, tylko ciałem. To już Bóg wie. Ale wracam do pytania. Czym nie jest miłość? Miłość to nie szukanie swego, lecz troska o drugiego. I to, co zrobił Pan Jezus. Tylko jeszcze małą dygresję jestem wam winien, bardzo ważną. Ja ten werset sobie tak łatwo przeczytałem i Jezus ujrzał matkę swoją i powiedział do niej, niewiasto, spojrzał na Jana, oto syn twój i syn wziął Jan ją pod opiekę. To nie tak było. Wyobraźcie sobie krzyż. Przebite ręce w miejscach nie tak, jak to rysują, bo tu by się roztargało to wszystko. Tam, gdzie są sploty nerwowe, gdzie ból był szczególny. Przebite ręce, poranione całe ciało, korona cierniowa, krew spływa, zakrzepnięta krew miejscami rozrywa tkanki, straszna rzecz. Nogi przebite też w miejscu takim, żeby to przypadkiem dobrze się nie rozerwało, żeby nerwy były nadszarpnięte, najbardziej bolesne. I ktoś, kto był ukrzyżowany, nie był w stanie powiedzieć takiego zdania. Niewiasto, oto, syn twój, nie. Wiecie, jak to musiało wyglądać? Tylko próbkę wam dam, mniej więcej. Nie. Dobra, dam spokój. Krzyżowany człowiek sylabami był w stanie wypowiadać zdanie. Pomiędzy poszczególnymi sylabami musiał nabrać powietrze, a nabierając powietrze musiał wesprzeć się na przebitych nogach. Potęgowało to potężny ból wywoływało w nogach. Na chwilkę naprać powietrze, ciało było tak skręcone, że samo oddychanie było bolesne i znowu z bezsilności opadał taki ukrzyżowany i Pan Jezus też, no zostawię wam to. Pojedyncze sylaby były kolejną męką dla Niego, a On nie troszczył się o siebie, nie płakał nad sobą, ale zatroszczył się o swoją matkę. Prawda, że niesamowita lekcja? Nikt z nas w takiej sytuacji nigdy nie będzie, żebyśmy ty czy ja za czyjeś grzechy ofiarę składali, bo to jest niemożliwe. Tylko On, bezgrzeszny, mógł to uczynić. Niesamowita lekcja. A wracając do sytuacji domowych, badajmy swoje serca, swoją postawę, czy myślę o swoich pragnieniach, o swojej wygodzie, czy też najpierw przedkładam potrzeby i pragnienia moich bliskich, najbliższych ludzi. Jeżeli to czynimy, to naprawdę miłujemy i Bogu oddajmy chwałę. Pierwsza lekcja to ta, a teraz druga lekcja. Zmartwychwstały Jezus Chrystus. Niedawno, może wszyscy czy w większości, cieszyliśmy się na pamiątkę zmartwychwstania, bo wiecie, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to co? Daremna byłaby nasza wiara. Pamiętacie te wersety, 15 rozdział 1 Koryntu. Daremna wiara bez zmartwychwstałego Chrystusa. Więc bardzo jestem teraz ciekaw, czego po zmartwychwstaniu Jezus Chrystus może mnie nauczyć i ciebie. I uczył swoich. I zanim te trzy wersety przeczytamy, skoczymy sobie do tego 21 rozdziału, bardzo malowniczy obraz. Piotr idzie sobie i mówi, idę łowić ryby, a z nim sześciu innych uczniów. No i poszli łowić ryby. Poszli, cała noc, rano, wyciągają sieci puste. No i trzeba do brzegu wracać do domu. Chłodno nad ranem, od wody chłód wije, mgiełka unosi się nad taflą, może w tym momencie spokojnego jeziora. I nagle ktoś z brzegu pyta, czy macie coś do jedzenia? A dokładnie w oryginalnym, czy nie macie nic do jedzenia? Czy nic nie złowiliście? Odpowiedź jest jaka? No nic. I na to pada z brzegu słowo Pana Jezusa. To zarzućcie sieć z prawej strony łodzi. Zrobili jak automaty to, zarzucili sieć i nagle co czują? Ryby w sieci. No cud, słuchajcie. Pełna sieć ryb nagle, tam gdzie ta łódź przed chwilą była, nie było nic, a nagle na głębi byli, jakieś 80 metrów od brzegu, a jezioro Genezaret w większości jest bardzo głęboko, szybko schodzi to dno. No i pełna sieć ryb. I na to Jan mówi, to Pan, to mistrz. Ciekawe rzeczy dalej się dzieją. Piotr. No, taki, wiecie, flegmatyk straszny, tak? Nie, nie. Piotr, że był nagi, szybko się odział i plup do wody. Być może chciał pierwszy być na brzegu, to jest jedna z możliwości, albo ze wstydu, że jest nagi, a to słyszy, że tam Pan zmartwychwstały na brzegu, po raz trzeci ukazujący się uczniom, skoczył do wody i żeby się skryć swoją nagość. Jeszcze wcześniej zdążył się przepasać. Jak ja się idę kąpać, kochani, to raczej się rozbieram, a zrobić coś odwrotnego. Ubrał się, żeby się wykąpać? Nie, nie. Słuchajcie, bardzo zagubiony był Piotr. Ten moment, że on poszedł łowić ryby, jeszcze innych ze sobą pociągnął, toż to było chore. Co on miał robić? Do czego Pan Jezus go powołał? Odtąd nie ryby, ale ludzi będziesz łowić. I Piotr zaczął to w jakiś sposób robić z innymi uczniami, ale zaprzestał po krzyżu. Kiedy Pan Jezus był już zmartwychwstały, ale uczniowie byli zamknięci za drzwiami ze strachu przed Żydami. Zamykali się. I Piotr się totalnie zamknął, słuchajcie. Ale jakiś inny problem musiał go gnębić. I drodzy, jaka dalej sytuacja, zanim te trzy wersety przeczytamy? Bardzo ważne wersety. Niesamowitej wagi wersety. Też tylko trzy, ale jakie ważne. Co dalej się dzieje? Przypływają do brzegu tych 80 metrów, jakoś tam sieć troszkę może wyciągnęli już bardziej na brzeg, podchodzą, widzą faktycznie Pan Jezus, on troszkę inaczej musiał jednak wyglądać, ale rozpoznali go po czym? Ryba, chleb na ognisku. Rozgrzejmy się, pewnie sobie pomyśleli. Stanęli, jestem przekonany, bliżej tego ogniska, ale nic nie mówią. Trochę to było zakłopotaniem dla nich, bo Pan przygotował śniadanie im głodnym, ale rybka jedna, a tu siedmiu chłopa. Piotr musiał być lepiej zbudowany niż ja, na pewno. I na to Pan Jezus mówi to, przynieście kilka ryb z tych złowionych. Zgadnijcie, kto poszedł. Piotr. Czy dlatego, że on był taki prędki zawsze, taki szybki? A tak naprawdę Szymon, jak za chwilkę zobaczymy, tak Pan Jezus mu zadawał, takiego imienia użył, bo Szymon znaczy hałaśliwy, krzykliwy. porywczy, emocjonalny bardzo. I Piotr zniknął. No tam gdzieś odszedł, ileś metrów, nie wiem jak to daleko było, niedaleko na pewno. No i go musiało chwilę nie być. Ale nie wiem jak ta chwila długo trwała, mogła trwać dość długo. Wiecie dlaczego? Bo to czytamy dalej w tekście. Pamiętacie, ile ryb złowili? 153 wielkie ryby. Normalnie gdzieś takie ryby łowiono przeciętnie, a to były wielkie ryby, więc może gdzieś takie. Takie. A ryba, jak wiecie, jest raczej śliska. Więc jeżeli Piotr próbował wyjąć kilka ryb, ale może też je liczył, bo nie za bardzo czuł się swobodnie, żeby od razu wrócić przed oblicze Pana Jezusa, swojego mistrza, może on właśnie te ryby liczył, nie wiem, tak spekuluję. Ale no tych kilka ryb, żeby wziąć, wiecie, tu mu się wyślizga ta druga, nie wiem, jak o tych kilka ryb wziął, może mu pomogli, może ich zawołał. No i przygotowane śniadanko dalej, ucztują. Wiecie, oś to tamto, cicho jest. Mało kto mówił. Ciekawe dlaczego. Oni wiedzieli, co mieli robić, a szczególnie Piotr wiedział, do czego Pan go powołał. I teraz słuchajcie, mamy te niesamowite wersety, które czytamy w końcowym, w ostatnim rozdziale Jana, te trzy wersety. Ja wam przeczytam i sobie, coś tam niezwykłego w tych wersetach jest. Gdy tak było, to śniadanko się już dobiegało powoli końca, najedli się i czytamy 15. Gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra. Zobaczcie, nie mówi Piotrze, tylko o Szymonie. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Na to rzekł mu Szymon, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Na to Pan Jezus, paś owieczki moje. Ale muszę was zmartwić, że mamy tu błąd niestety w tłumaczeniu. Nie jest to precyzyjne. Jeżeli ktoś ma inną wersję przy sobie Biblii, sprawdźcie gdańską, czy Biblię Tysiąclecia, tam jest zróżnicowane słowo, którego użył Pan Jezus odnośnie miłości, a innego słowa użył Piotr, Szymon Piotr. Pan Jezus pyta się mniej więcej tak, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie całym sercem, miłością agapę, ofiarną? O taki wyraz chodziło. Agapos me, grecki wyraz, znaczy słowo agapę. Stąd się wziął. Ofiarna miłość, potężna, niesamowita, oddana. Jeszcze dodał Pan Jezus, bardziej niż ci, ale wiecie, prawdopodobnie nie chodziło nawet o uczniów, bo grecki przedimek tam mógł dotyczyć zarówno ludzi, jak i przedmiotów, czy zajęcia, na przykład rybactwa i sieci i łodzi. Tak czy owak, Pan Jezus wyraźnie pyta, Piotrze, czy budujesz mnie ponad wszystko, bardziej niż ci i bardziej niż to wszystko, niż tych ludzi, niż tych uczniów, kolegów swoich i to rybactwo. I Piotr na to odpowiada, Panie, Ty wiesz, że Cię, tak naprawdę powinien powiedzieć tutaj, lubię, najwyżej kocham, z malutkiej literki, fileisse, kocham Cię, ale z małej literki. Tu był taki czasownik użyty, którego określamy, że fajnie nam jest razem, choć idziemy na rower razem, bo tak się lubimy, idziemy jabłka rwać, jak w polskiej poezji, u kogoś tam, nie wiem, kto to pisał te poematy. W każdym razie, fajnie nam jest być razem, lubię z Tobą przebywać. Takim słowem odpowiedział Jan. I prawdę powiedział. Zgadzacie się? Ale czemu nie odpowiedział? Tak, Panie, miłuję Cię. Zadałem Wam na początku pytanie, co łatwiej jest powiedzieć, na które odpowiedzieć pytanie twierdząco, miłujesz Boga, czy że wierzysz w Boga? I różne tu były odpowiedzi. I mamy tutaj coś takiego. Piotr najwyraźniej nie był w stanie, nie mógł powtórzyć tego samego słowa, że miłuję Cię. Ale co słyszy? Co tam jest napisane pod koniec 15 wersetu? Zobaczcie do tekstu. Co Pan Jezus na to? Paś owieczki, paś jak nie tam. Inaczej mówiąc, rób to, do czego Cię powołałem. Widzimy to? Niesamowite, słuchajcie. Pan Jezus nie wypomina nic Piotrowi, ale rób to, do czego Cię powołałem. Nawet nie przygaduję mu, po coś człowieku szedł mój uczniu ryby łowić. Przecież masz ludzi łowić. Nic z tych rzeczy. Ale pyta o miłość. Czyli miłość wyraźnie jest bardzo ważną kwestią w relacji z Bogiem, z Panem Jezusem, ale też i w relacjach naszych, międzyludzkich. My Boga nie widzimy. Siebie nawzajem widzimy, dotykać możemy, widzieć możemy, usługiwać sobie możemy, nie szukając swego, ale troszcząc się o siebie nawzajem. Czy Pan Jezus zatroszczył się o uczniów? No pięknie, słuchajcie, śniadanko na brzegu. I jeszcze dołożył, przynieście te złowione ryby. Przecież to był ewidentny cud, słuchajcie. Przy pierwszym połowie, kiedy Pan Jezus powołał Piotra i innych, tam też był cudowny połów. Ale co tam się działo z sieciami? Rwały się z obfitości ryb. A tu obfity połów znowu, obfitość ryb, ale sieci się nie targały. Nie wiem, czy dobrze to rozumiem, ale Bóg zamanifestował swoją moc w zwiększonym stopniu, że nad wszystkim ma panowanie. Nad tym, co w twoim czy moim życiu targa się, drze się, rozrywa i nad tym ma panowanie. I ja mogę tego doświadczać i ty. Pod warunkiem, że prawdziwie go miłuję, że jestem gotów do poświęceń. I zobaczmy, jaka jest ta lekcja. Miłość to nieprzekreślanie. Nie przekreślił Pan Jezus Piotra. No dobra, ale jeszcze mamy dwa wersety. Wracamy do tekstu. I czytam dalej. Pan Jezus po raz drugi pyta Jana, Piotra, sorki, pyta Piotra po raz drugi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Widzicie, jak poprzeczka opada? Tam było, miłujesz mnie ponad wszystko to inne, czy innych. A teraz, czy miłujesz mnie? Ale ten sam czasownik. Agapos me? Jak Piotr odpowiada? Zgadnijcie. Fileise. I co on dokładnie mówi? Panie, ty wiesz, że cię lubię. Ty wiesz, że cię kocham. Że nie mogę więcej powiedzieć. I na to, co Piotr słyszy znowu, paść owce moje. Tam też to słowo troszkę się różni za każdym razem, ale tak kompleksowo. Rób wykonitą służbę, do której cię powołałem. Drugi raz już to Pan Jezus powiedział. Czy przekreślił Piotra? Nie. Ale Piotr chyba jeszcze nie był do końca ukojony. Jego myśli, emocje nie były w tym momencie jeszcze. Pan Jezus o tym doskonale wiedział, bo zna jego serce, zna twoje, moje. My nieraz ukrywamy, czego potrzebujemy. Wstydzimy się przyznać, a przed nim nie musimy niczego ukrywać, ani nie jesteśmy w stanie, jak i Piotr nie mógł. I na pewno Chrystus doskonale wiedział, że jest jeszcze jedna chwilka, którą musi Piotr przeżyć. A może ty też? A może ja też? Czytam po raz trzeci. Pan Jezus pyta inaczej tym razem. Zgadnijcie jak. Piotrze, czy kochasz mnie, czy lubisz mnie? A Piotr na to co? W tym 17 wersecie. Panie, ty wszystko wiesz. Słuchajcie, jak w kalidoskopie, jak na tych filmach, taki przegląd wszystkich kadrów, jak smartfona pokaże, otworzysz sobie na zdjęciach, to możesz wyłączyć taką opcję, że wszystkie zdjęcia widzisz. Przegląd całkowity. I Pan Jezus ma taki przegląd doskonały z naszego życia. I z Piotrowego tak samo. I Pan Jezus doskonale wiedział i miał świadomości, w pamięci szczególny moment. Trzy razy coś się wydarzyło wcześniej. Pamiętacie co? Pan Jezus zapowiedział przed śmiercią do Piotra, powiedział, Piotrze, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Pamiętacie tę scenę? Już nie będę jej przytaczał. A oto trzeci raz Pan Jezus się pyta, Piotrze, czy kochasz mnie? Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Nie mogę powiedzieć, miłuję, bo bym skłamał. Nie wiem, jak ty byś odpowiedział w tym momencie, gdyby tu stanął pośród nas Pan Jezus i zadał tobie i mi to pytanie, aż mi ciarki przychodzą. Ale wierzę, że Pan Jezus tego nie zrobi, bo On jest tak delikatny, a jednocześnie wielkim, wszechmocnym Bogiem. To jest niesamowite. Jakby dwie przeciwności połączone. Delikatny, czuły, wrażliwy, potężny Bóg, Stwórca. Tak, Stwórca. Ale z takim Chrystusem Piotrowi przyszło mieć do czynienia. Temu krzykliwemu, hałaśliwemu, którego w końcu też jako twardą osobowość, dokładnie jeszcze wiadomo, że Petros to jest jak kamień twardy. Nie do zgniecenia, nie do nie do pokonania, nie do zniszczenia. Nieuległy, nieustępliwy w dobrych sprawach. No i rzeczywiście trzeci raz na to, czego być może potrzebował Piotr, Pan Jezus mówi piękne słowa. Mogę prosić pastora, żeby przeczytał to trzecią odpowiedź Pana Jezusa? Niech to pastor wam zborowi przeczyta. To będzie lepiej brzmiało.
Trzecia odpowiedź Pana Jezusa. Odpowiedział mu Ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję, rzeczy mu Jezus, paś owieczki moje.
Znowu? Dzięki Bogdanie. Wybacz, tak się wyrwałem, ale chciałem, żeby to innym głosem zabrzmiało. Po raz trzeci Piotr słyszy, wykonuj służbę, trwaj służbie, do której cię powołałem. Kochani bracia, siostry, miłość to nie jest taka z filmów czy z piosenek takich ludzkich, zwykłych. Miłość to jest czyn, to jest postawa, to jest oddanie się drugiemu człowiekowi, służenie innym, nie szukanie swego, lecz troska o drugiego. A w tym momencie niesamowity aspekt miłości. Miłość nie przekreśla. Miłość to nie przekreślanie, lecz coś, czego bardzo potrzebujemy w ludzkich relacjach, szczególnie w małżeńskich, czy rodzić dziecko. Co to takiego? Na Z. Zaufanie. Miłość to nie przekreślanie, lecz zaufanie. A jakże łatwo przekreślić żonę czy męża. Mąż coś tam robi niezdarnie, może w jakimś tam meblem coś się popsuło. Żona już czwarty miesiąc widzi, że mąż tego nie jest w stanie naprawić. Ja pamiętam taką sytuację z naszego domu. Kontakt wyskoczył nam kiedyś ze ściany. Tak na drutach wisiał. I stale coś było innego do robienia. I w końcu mi żonka powiedziała, kochana, Zbyszek, no bo chyba sąsiada poproszę o pomoc. Żartowała. Ale gdyby nie żartowała, a daj sobie spokój, sąsiada poproszę. Co w ten sposób by zrobiła? Przekreśliła mnie. Ale może to zrobić inaczej. Albo przez żart kontrolowany, albo Zbychu, wiesz co, jest to niebezpieczne, te druty. Wnuki przyjeżdżają, a mamy wnuki faktycznie w domu teraz. Możesz to teraz zrobić? Ja ci pyszną kawuśkę zrobię. Błagam, zrób to, bo ja się boję sama. Jest różnica? A może mąż może przekreślić żonę? Idą do kościoła, wybierają się, a żona znowu ubra sukienkę, którą ma już 20 lat, nosi na sobie. I patrzy na nią. Wiesz co, kochanie, no niezbyt to zgrabne to wszystko jest. Ona się czuje w tym momencie pognębiona, zdeptana, sponiewierana, brak wrażliwości, a co mąż mógłby powiedzieć? Kochanie, wiesz, jutro pojedziemy do sklepu, dobrze? Chcę zrobić ci coś przyjemnego. A czemu, kochanie, czemu? Wiesz, masz tak mało sukienek, a chciałam, żebyś wyglądała tak pięknie, jaką piękną jesteś. Jest różnica? Łatwo przekreślić się, jeżeli mamy wobec siebie jakieś powinności, zadania w domu, w pracy tak samo ten układ, czy w zborze, w kościele, w tej Bożej rodzinie, że jesteśmy sobie coś winni, a ktoś z nas, ja albo ty, nie do końca coś dobrze zrobię, albo nie robię tego, co powinienem, tak jak Piotr nie robił tego, co miał robić, to miłość nie przekreśli. Ale w jakiś mądry sposób, nie podłechce, bo to nie jest dobre, ale pomoże, w łaskawy sposób zachęci, dobrym słowem, dobrą mimiką twarzy, i jakimś gestem przyjacielskim, żeby pomóc tej osobie, która nawala w jakiś sposób, zaniedbuje swoje obowiązki, pomóc mu, jemu czy jej wyjść z takiego dołka niemocy, czy lenistwa, czy czegokolwiek. Każdy tego potrzebuje, słuchajcie. Naprawdę. W mniejszym lub większym stopniu. Ale jeżeli przekreślamy się w domu, kochani, to ranimy się. I nie ma w nas miłości. Nie ma w nas miłości Boga. Bo Pan Jezus nie przekreślał i nie przekreśla Bóg miłujący, łaskawy, miłosierny. Ostatnia lekcja. Tym razem uczeń. No zobaczymy, na ile skuteczne było nauczanie Pana Jezusa. Miał uczniów, jednym z nich Jan, który to wszystko tam zapisywał. I zobaczymy, czego się Jan nauczył i może my od niego czegoś się możemy nauczyć. Dam wam ciekawostkę, zdradzę, że jeden z tych wersetów, który teraz sobie przeczytamy, ten 18, już jako nawrócony człowiek wierzący, chrześcijanin, naprawdę chrześcijanin, postanowiłem sobie z moją żoną, że na motto naszych zaproszeń ślubnych będzie ten werset 18. Miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Piękny werset. I wiecie, tych, poczekajcie, muszę policzyć, 35 lat temu, wtedy mniej więcej już było, czy tak, 35 lat temu szykowaliśmy zaproszenia ślubne, na troszkę chyba jeszcze wcześniej. Myślałem sobie, że doskonale wiem, o co w tym słowie chodzi. Wydawało mi się, że jestem, tak rozumiem miłość. Zapomnijcie. 35 lat małżeństwa potrzebowałem, żeby zrozumieć, jaką miłością mnie żona obdarza. Ileś to razy mogła, a nie przekreśliła mnie. Ile razy zatroszczyła się o mnie, chociaż byłem egoistą. To jest miłość, słuchajcie. Takiej miłości wam życzę w małżeństwach, w rodzicielskich, dziecięcych relacjach. Jest to coś pięknego. Wszyscy tego pragniemy. Wszyscy potrzebujemy, ale też wszyscy jesteśmy zdolni do tego, żeby taką miłość okazywać. Ale trzeba się rozprawić ze swoim ja. Ono jest na przeszkodzie. No, co takiego czytamy w tych wersetach? Jan, uczeń mistrza, pisze nam coś takiego. Potem poznaliśmy miłość, czas przeszły dokonany, widzicie? Że On, Chrystus, o Niego chodzi oczywiście, o Chrystusa, oddał życie swoje za nas. Oddał życie swoje. I teraz taki wniosek, konkluzja. I my powinniśmy życie swoje oddawać za braci, za innych, za bliźniego. Pan Jezus oddał swoje życie na krzyżu. I tylko raz. Jakiekolwiek próby ofiary powtórnej Pana Jezusa są bluźnierstwem w kontekście tego, co Pan Jezus zrobi, co w Biblii zapisane. Hebrajczyków, jak czytamy, jedna ofiara, raz na zawsze i żadnych innych. Dla mnie to jest zachętą, słuchajcie, bo widzę, że Bóg nie oczekuje ode mnie rzeczy niemożliwych, ale konkretnie mi wskazuje, jakie ma względem mnie oczekiwania. I Jan to zapisał. A więc ja mam oddawać życie swoje za braci. Słyszeliście o Maksymilianie Kolbem, prawda? Człowiek, który inaczej mówiąc, krótko mówiąc, podstawił siebie do celi śmierci. Dokładnie nie wiem, jak to się tam działo, ale umarł za kogoś innego. Niesamowity czyn. Ja nie wiem, czy on to potrafił zrobić. Chyba nie. Ale on oddał swoje życie, dosłownie zajął miejsce innego więźnia, który w Oświęcimiu tam ginął, ale nie zginął dzięki temu Kolbemu. Ale i za ilu ludzi mógł Maksymilian Kolbe umrzeć? No za jednego. Za jednego mógł się podstawić. To jest wielka różnica ofiary Chrystusa, bo on podstawił się, czy wstawił, tym substytutem jest dla każdego, kto uwierzył. Za wszystkich ludzi podstawił się pod Boży sąd, którym jest śmierć za grzechy. I na siebie ten sąd wziął tą karę. Aby ci, którzy wierzą, żyć mogli, być uratowanymi. Warunek, ci, którzy naprawdę w to wierzą całym sercem. I teraz ta prawdziwa wiara pcha nieuchronnie, powinna pchać do takiej postawy, o której Jan pisze. I my powinniśmy oddawać życie swoje za braci. Ja wam dam bardzo prozaiczny, taki banalny może przykład. Tatuś wraca z pracy. No, koniec tygodnia, piątek, chciałby sobie odpocząć, a tu synalek przychodzi z rowerkiem, a rowerek tak jedzie, scentrowane koło ma, trzeba naprawić. Tatuś, zepsute. Dobrze, synku, czy nie wiesz, że 5 dni harowałem jak osioł, czy muł i jeszcze bardziej? Widzisz, jak się pot z mojego czoła leje? Ja potrzebuję usiąść, odpocząć. Synku, za chwilkę ci z tym coś zrobię. Co to jest? Szukanie swego. Egoizm. I przekreślanie też potrzeby swojego synalka. Jeżeli taki tata naprawdę kocha i naprawdę miłuje, czyli miłością agapę swojego chłopaka, swojego synka, to teraz mu pomoże. Bo to jest w tym momencie potrzeba dziecka, żadna zachcianka głupia, ale potrzeba dziecka. A jeżeli ma jeszcze jakieś strzępy sił po 5 tygodniach, dniach pracy, to jest w stanie naprawić ten rowerek. A jaka radość z tego, jak dzieciak potem w podskokach uściska tatę, podziękuję mu. Tatuś, dzięki, mam rowerek, fajnie, mogę jeździć. Tatuś, teraz sobie odpocznij. Ach, teraz sobie tatuś może odpocząć. Taki banalny przykład, ale są poważniejsze. Słuchajcie, sytuacje. Kiedy mąż musi na przykład, albo żona mężowi, poświęcić czasu więcej swojego, takiego osobistego odpoczynku, by wesprzeć tą drugą osobę. Albo kiedy dziecko może pomóc rodzicom w jakimś gorącym okresie roku szkolnego czy przedświątecznego, gdzie rodzice już nie wiedzą, w co w ręce włożyć i dziecko, widząc potrzeby rodziców, pomaga po prostu, zostawia swoje zabawki, idzie rodzicom pomóc. Albo kiedy mąż zostawia swoje pragnienia, żeby na rower gdzieś pojechać na 2 tygodnie, a żona tu wszystko sama ma załatwić. Są takie przypadki. Jeżeli żona wypycha, to co innego. Ale jeżeli ona potrzebuje i niewyraźnie wypycha na takie 2 tygodnie z rowerem czy jakiekolwiek inne rozrywki mnie jako męża, no to jednak muszę zobaczyć, szeroko oczy otworzyć na potrzeby żony. Słuchajcie, w obie strony to idzie. Szeroko otwarte oczy, uszy na potrzeby wzajemne. Czy robicie to? Spróbujcie jutro rano wstając, otworzyć jedno oko, drugie oko, wiecie po co? I jedno ucho i drugie ucho, jeżeli macie oboje uszu sprawne, to jedno też wystarczy. I nasłuchuj i obserwuj, jakie potrzeby są w u twoich domowników. Co dziś mogę zrobić dla moich domowników? Idę do pracy. Co dziś mogę zrobić w pracy dla kolegów, koleżanek, dla przełożonego, podwładnego? Jeżeli z takim zamiarem wstajemy, to Pan Bóg nam pomoże coś zrobić i wskaże potrzeby. Ale jeżeli Zbyszeczek staje z łóżka, byle by dzisiaj było dobrze. I wraca egoista do domu. I jeszcze lepiej będzie w domu. Co to za miłość? To chrześcijanin? Podróba. Falsyfikat. Ja albo ty, że nie ma we mnie miłości. Co dalej czytamy? Słuchajcie, jeżeli masz jakieś dobra i zamykasz swoje serce dla innych, tak jak to pięknie pisze Jan, jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, jakieś gadżety, narzędzia, sprzęty, samochód, cokolwiek, co używasz w codzienności, a widzisz, że ktoś inny potrzebuje takiej czy innej pomocy z tymi rzeczami, którymi ja dysponuję, a nie widzę potrzeby, żeby jemu pomóc, no to znowu jestem egoistą. Nie ma we mnie miłości. To nie jest agape miłość. To jest egoizm, ślepota na potrzeby bliźniego. I jakże może we mnie miłość Boża może mieszkać, czy w tobie? Tego nie trzeba komentować, prawda? Takie podsumowanie, kochani, tej lekcji ostatniej. Miłość to nie branie. Dawaj, jak pijawka. Wysysać. Ja potrzebuję. Pewnego razu, słuchajcie, pojechaliśmy na wakacje do takich znajomych za granicę. Egzotyczne miejsce, egzotyczna restauracja w górskiej, egzotycznej wioseczce. I nasze trzy córy, wówczas najstarsza była gdzieś w trzeciej, czwartej klasie, średnia zaczynała szkołę, a najmłodsza miała parę lat, tam trzy, że już chodziła i mogła skakać. I ta osoba, która nas zaprosiła na wakacje, też zaprosiła nas na lody. A nasze trzy córy bardzo zawsze lubiły lody, nawet do dziś. I na zięciu w to przeszło. Ale uwaga, sytuacja była taka. Taka długa lada w tej restauracji, pięknie, naprawdę egzotyczne było, śliczne. I trzy takie wysokie stołki, więc tą najmłodszą posadziłem, średnia się wygrzebała sama, najstarsza też, i siedzą. I tak, wiecie, paluchami. Czekają, gdzie te lody, chwileczkę, już ta pani zamówiła. I ekspedientka, nie, jak to się mówi, kelnerka, przyniosła to i postawiła czarę lodów. Jedną. Nie opatrzcie, słuchajcie, postawiała to na środku, tam, gdzie nasza średnia kochana córka siedziała. A nasza średnia kochana córka jest bardzo energiczna i od razu wjadać. Zabrała się do zjadania lodów. Ani modlitwy nawet nie było. Nie zdążyłem się pomodlić. Mówię, Jadzia, poczekaj. Jeszcze jest Ala, jeszcze jest Ewa. I ona tak, te lody tu ma przed sobą. Posunęła do Ali. Masz? Tam Ala coś dziubna. Ewie, masz? I dawaj zjadać. A chwileczkę, wunia. Nie tak. No, ale w tym momencie kelnerka przyniosła pozostałe porcje lodów. Jadzia sobie dokończyła, ale potem zdała sobie sprawę, że ma troszkę mniej niż siostry, bo się podzieliła. Bo dała, widzicie, że dała. Tu czytamy, miłość to nie branie, lecz co? Lecz co? Lecz co? Źle. Słuchajcie, mi też tak się chce odpowiedzieć, że miłość to dawanie. Nasza córa średnia, ona dała. Może pół, może 1/4 tych lodów. No dała, popatrzcie się. Ona dała. Ale to nie jest miłość. Pomyślcie, co by było, gdzie my byśmy byli, gdyby Pan Jezus dał coś z siebie tylko. Dał. I na przykład wspaniałe nauki, robił to. Czynił cuda, uzdrawiał? Tak. Ale gdyby nie poszedł na krzyż. Pomyślcie, co by było? Was by tu nie było. Nie byłoby sensu chrześcijaństwa. Kościół by nie zaistniał. Zbawienie by było niemożliwe. W grzechach byśmy wszyscy rodzili się, umierali i piekło na ziemi, słuchajcie. Ale Pan Jezus zmartwychwstał, najpierw poszedł na krzyż. Czyli co zrobił na krzyżu? Czy Pan Jezus dał siebie na krzyżu? Owszem, znacie Jan 3,16, gdzie czytamy w tłumaczeniu warszawskim. Tak bowiem Bóg umiłował świat, ciebie, mnie, że Syna swego jednorodzonego dał, ale w tym sensie co to znaczy? Więcej nie mógł, prawda? Syna swego jedynego, jednorodzonego dał i Chrystus pozwolił się do krzyża przybić, wykonując plan zbawienia, ofiarował samego siebie. Nic więcej Bóg nie mógł dać. No jakże mógł dać więcej Bóg? Niesamowite, prawda? Czyli co tak naprawdę? Miłość to nie branie, lecz ofiarowanie. Widzicie różnicę? My dajemy sobie różne rzeczy, tak skrupulatnie wyznaczamy, wydzielamy, żeby przypadkiem za dużo ktoś ode mnie nie dostał. To jest tragedia. Ile razy ja tak w życiu zrobiłem i staram się tak nie robić. Coś dałem, a miłość daje całość. Kiedy dwoje ludzi ślubuje sobie wierność na całe życie i przy świadkach i podpisywane są dokumenty, to tak jak gdyby twierdzili tą przysięgą, ofiaruję siebie mojej żonie, ofiaruję siebie mojemu mężowi, jestem gotowa do poświęceń, jestem gotów do poświęceń, do wyrzeczeń, żeby nie moje ja było ważniejsze, ale żeby dla niej było dobrze, żeby dla niego było dobrze, żeby ona był ze mną spełniony, szczęśliwy. A tam będzie Bóg w takim związku. Będzie manifestował swoją obecność bardzo konkretnie. Zbliżamy się do końca tej lekcji. Trzy lekcje wystarczą. Pamiętacie pierwszą? Miłość to nie szukanie swego, lecz troska o drugiego. Jeszcze raz, bo to kiepsko. Miłość to nie szukanie swego, lecz troska o drugiego. Druga lekcja. Miłość to nie przekreślanie, lecz zaufanie, którego tak bardzo wszyscy potrzebujemy. A trzecia lekcja. Miłość to nie branie, lecz 100%. Jeżeli mam coś i mogę przekazać innemu, to 100%. 100% to ofiarowanie. Miłość to nie branie, lecz ofiarowanie. Słuchajcie, ja tu widzę coś, pastor przygotował fajnego. O, lubię to. Mam tu coś takiego fajnego, co bardzo lubię chrupać. Fajnie wygląda. Kto z was to lubi, ręka do góry? Naprawdę? O, ale mam problem. Miałem zapytać, kto jest najmłodszy. Na pewno ja, bo najkrócej z waszym gronie jestem, jestem najmłodszy. Ale chyba ty pierwsza podniosłaś. Jak masz na imię? Eunika. Co z tego wynika, że Eunika podniosła rękę, że ma w prezencie coś. Miałem, już nie mam. Widzicie, 100% ma unika. Taki obraz ofiarowania. Widzicie to? No, albo czekaj, ja sobie wezmę troszkę. Nie. To już nie byłoby ofiarowanie. To nie byłaby miłość, którą sponsorował pastor, notabene z żoną. Ale zostawmy to sponsorowanie. Kochani, eunika, zostaw, to jest twoje. Oddajcie. Nie. Bierz to z powrotem. Nie było rozkazu. Naprawdę? Ty, bracie, też lubisz? No fajnie, eunika miała, jeszcze ma, a za chwilę nie będzie miała. Jak masz na imię, bracie, koło Ewunii? No, tak. Paweł, no popatrz, w oczach czytałem, że normalnie ślinka ci leci z oczu nawet. Dzięki, eunika, to, słuchajcie, to był też akt miłości, obrazowy. Podoba wam się to? Eunika, bardzo ci dziękuję. To miłe takie, jak ofiarujemy jednym drugiemu coś. Takie momenty zawahania są, czy ktoś się nie będzie patrzył, krzywo się nie popatrzy, a może to nakrywają gdzieś, może film kręcą. Słuchajcie, niepotrzebne myśli. Jeżeli masz coś, by ofiarować komuś innemu, nie wzbraniaj się, dobrze czynić potrzebującemu, czytamy w powieściach. Bóg ochotnego dawcę, co? Miłuje. Jakiego dawcę? I żeby też to jakoś zobrazować, żeby wam pokazać, jak wygląda ochotny dawca, eunika, mogę cię na chwilkę jeszcze prosić? Jeszcze nie uwielbiacie w tym momencie, zaraz będziecie, ale wam powiem. Eunika, oto ochotny dawca. Ja jej nie kazałem, to taka sugestia była. Eunika, bardzo ci dziękuję, nie odchodź jeszcze. Ale ochotny to znaczy taki, który otrzymuje Boże błogosławieństwo. Na to można powiedzieć aleluja. Nie wiem, co raz z tym zrobię. To już jest jej wybór. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, Pan Bóg ma więcej dla nas przygotowany. Ja bym chciał zachować dla siebie, żeby przypadkiem nie stracić. Jak tak myślę, to tracę wszystko. Ochotny dawca, miłujący, miłością agape, chrześcijanin, to jest ten, któremu komukolwiek, ale przede wszystkim domownikom, żonie, mężowi, tym najbliższym osobom, dzieciom, rodzicom, nie wzbrania się dzielić się tym, co ma, dawać swój czas, dawać swoje siły, ofiarować, powiemy więcej, żeby błogosławić tę osobę. Ale jest coś niesamowitego, słuchajcie, jestem przekonany, że każdy z was tego doświadczył. Kiedy zdobywamy dobra, różne gadżety, coraz więcej, cieszę się przez chwilę, a potem znowu chcę. I ta radość jest taka bardzo ulotna, to jest takie nasycenie chwilowe, prawda? Jak mamy coraz więcej dla siebie. Ale kiedy oddajesz coś, co masz innemu, ofiarujesz, to w to miejsce przychodzi radość, Boża radość, której nic innego dać nie może, ani nikt. I tego wam, kochani, życzę na co dzień w waszych domach i o sobie myślę, abym trwał w takiej miłości, która nie jest szukaniem swego, lecz troską drugiego, która nie przekreśla bliźniego, ale obdarza zaufaniem pomimo problemów i miłość, która nie zabiera, nie wchłania, bo to nie jest wtedy miłość. Kocham cię, bo pięknie wyglądasz, kocham cię, bo dobrze gotujesz. Nie! Kocham cię pomimo tego, że ziemniaki przypaliłaś. Kocham cię pomimo tego, że zawaliłeś w pracy. Taka miłość gotowa do poświęcenia. Niech was Bóg błogosławi, kochani, obficie swoją miłością, która w was będzie kwitła.